Dear Lord Jesus,
drogi Panie Jezu,
before we do anything,
zanim coś zrobimy,
before we pray anything,
zanim pomodlimy się o coś,
we would like to exercise our spirit,
chcemy ćwiczyć swego ducha,
to offer up the sacrifice of praise,
by złożyć ofiarę chwały. Nie chcemy czekać do końca, by oddać Ci cześć, drogi Panie. Chcemy chwalić Cię teraz. Bez względu na to, jak może wyglądać nasza osobista sytuacja, w wierze i w miłości powstajemy nad tym w zespolonym duchu, by chwalić Pana. Nie chwalimy Cię w pierwszej kolejności za to, co robisz i za to, co dajesz. Chwalimy Cię po prostu dlatego, że jesteś. Od wieczności po wieczność jesteś Bogiem, wiecznie istniejącym, samoistnym, chwalebnym, sprawiedliwym, świętym, pełnym miłości, promiennym, trójjedynym Bogiem, Panem nieba i ziemi. Panie, chwalimy Cię za to, że nie pozostałeś daleko w swojej transcendencji, ale przyszedłeś przez wcielenie i stałeś się człowiekiem takim jak my, za to, że prowadziłeś takie wspaniałe życie Boga człowieka na ziemi, wykraczające poza wszelkie ludzkie kategorie. Panie, chwalimy Cię za Twoją wszechobejmującą, zaspokajającą Boga i niszczącą diabła śmierć na krzyżu. Chwalimy Cię, Panie, za Twoje udzielające życia zmartwychwstanie. Jesteśmy manifestacją tego, że trwasz w życiu zmartwychwstania. Chwalimy Cię, Panie, że jesteś Bogiem człowiekiem po prawicy Boga, który posiada wszelką władzę w niebie i na ziemi. Chwała niech będzie Bogu człowiekowi Jezusowi. Jesteś Panem wszystkich. Panie, jesteś centrum i wszystkim w Bożej ekonomii. Modlimy się też o to szkolenie, abyś sprawił, że nasze serce poruszy to, czym jesteś i to, kim jesteś jako centrum i wszystko w Bożej ekonomii. Panie, jesteśmy Twoimi szkolonymi. Ty i tylko Ty jesteś nauczycielem. Ty tylko Ty jesteś mistrzem. Prosimy Cię, byś podporządkował sobie każdego z nas głęboko w naszej istocie i oświecił nas w pełni, abyśmy mogli rozstrzygnąć tę kwestię, co, czy też kto jest centrum naszego życia i naszej istoty. Abyś był nim Ty, drogi Panie. Panie, powierzamy Ci te 6 dni szkolenia. Nie spoglądamy wstecz na to, co było w przeszłości. Nie przynosimy na to szkolenie czegoś starego lub zestarzałego, bo Ty wiecznie jesteś nowy, wiecznie zielony. Nigdy nie mieliśmy takiego szkolenia wcześniej. Spoglądamy ku Tobie, Panie, tak jakby po raz pierwszy. Panie, przypominamy Ci o wrogu. Zwiąż go. Ogranicz go. Zawstydź go. Przyłączamy się do Ciebie jako Kościół, byś go związał, ograniczył i wyrzucił go z tego zgromadzenia. Panie, błogosław swoje odzyskiwanie. Błogosław Kościoły i błogosław świętych. Niech cała chwała należy się Tobie. Amen. Musimy przeznaczyć znaczną ilość czasu zaraz na początku poselstwa pierwszego, tak naprawdę nie po to, by zrobić wstęp do poselstwa, ale wygłosić jego pierwszą część. Następnie przejdziemy do konspektu i przeczytamy go z uwagą. Otwierając się na Pana, aby zaświecił w naszej istocie poprzez skrystalizowane sformułowania konspektu. Następnie powiemy coś na zakończenie i może coś o naturze pytań służących do studiowania tego poselstwa, które znajdują się w innej sferze i kładą inny nacisk. Chrystus, centrum i wszystko oraz związek Boga i Jego ludu, małżeństwa wszechświata. Prorocy mniejsi mówią dobitnie o tym, że Chrystus jest centrum i wszystkim. Słowa centrum i wszystko mogą łatwo wychodzić z naszych ust. Mogą nawet stać się pewnym sloganem. Panu jednak bardzo zależy na tym, byśmy wyszli poza terminologię, byśmy ujrzeli coś rozległego i aby naszą istotę poruszyło to, co w Pańskiej posłudze rozumiemy pod tym terminem, że Chrystus jest centrum i wszystkim. Musimy przedstawić wiele rzeczy. Być może rozpoczniemy od obrazu ukazanego w Księdze Objawienia. Bóg sam posłużył się znakami, by odsłonić to doskonałe objawienie i dobrze zrobimy, gdy podejdziemy do tego w ten sam sposób. Cała Nowa Jeruzalem to pewien znak. Symbol posiadający duchowe znaczenie. Nie jest to fizyczne, materialne miasto. Tak naprawdę wielka, powszechna, zbiorowa osoba. Ten znak pokazuje nam wewnętrzne znaczenie tego, że Chrystus jest centrum i wszystkim w Bożej ekonomii i w Bożym poruszaniu się. W rozdziale 22, w wersecie 1, mamy tron Boga i baranka. To bez wątpienia stanowi centrum świętego miasta. W rozdziale 21, w wersecie 23, widzimy coś szczególnego na temat tego centrum. Chwała Boża to światło. Miasto nie ma naturalnego światła ani sztucznego światła, ale sam Bóg w swoim blasku, w swojej chwale jest światłem. Baranek zaś jest lampą. Baranek, który jest lampą, jaśnieje chwałą Boga, który jest światłem, i ten właśnie baranek jest centrum. Gdy staje się on centrum, jest on barankiem, odkupicielem, lampą, a w tej lampie znajduje się Bóg, który jest światłem. Na tym polega to, że Chrystus jest centrum. Żeby ujrzeć to, że Chrystus jest wszystkim, musimy przeczytać werset 11 w rozdziale 21. Anioł zaniósł Jana w duchu na górę i ujrzał miasto święte Nowo Jeruzalem, mające chwałę Boga. A jej światło podobne było do jaspisu, lśniącego jak kryształ. Całe miasto ma światło w tym sensie, że rozprasza je, jest jego nośnikiem. Na tym polega to, że Chrystus jest wszystkim. Bóg, jako światło w baranku, który jest lampą, nie ogranicza się jedynie do centrum miasta. Ale ten promienny Bóg ma wolną rękę, by powszechnie świecić w każdym kierunku w tym mieście, poprzez nie i z niego. Następnie werset 24, również w rozdziale 21, mówi, że narody na nowej ziemi będą chodzić w świetle tego miasta. To ostateczne, doskonałe wypełnienie Bożego zamiaru, który polega na tym, by Chrystus był centrum i wszystkim w jego ekonomii i w jego poruszaniu się, który ma na celu realizację jego ekonomii. Boże działanie we wszechświecie ku temu właśnie zmierza. Gdy niebawem przejdziemy do proroków mniejszych, znajdziemy się pośrodku historii, boskiej historii, wewnątrz ludzkiej historii, w której obecnie się to dokonuje. Sądzę jednak, że w zrozumieniu tego, co mamy na myśli pod pojęciem centrum i wszystko, pomocne będzie ujrzenie obrazu nowego nieba i nowej ziemi. A centrum jest Nowa Jeruzalem, zbiorowy Bóg człowiek, związek, zespolenie i zjednoczenie przetworzonego i zwieńczonego trójjedynego Boga z Jego wybranym, odkupionym, odrodzonym, przeobrażonym, upodobnionym i otoczonym chwałą trójczęściowym ludem. W centrum znajduje się tron Boga i baranka. Baranek na tronie jest lampą. Bóg zaś jest światłem. To przyjemne światło, które promieniuje, świeci poprzez lampę, ulega teraz rozproszeniu za pomocą miasta. I wtedy wszystkie narody chodzą w tym świetle. Oto Chrystus, który jest środkiem, obwodem, centrum i wszystkim. Teraz możemy pójść dalej i przyjrzeć się temu na podstawie innych fragmentów z Pisma Świętego. Następnie zobaczymy, w jaki sposób wiąże się to z Bożym pragnieniem posiadania partnerki, prowadzenia życia małżeńskiego i w jaki sposób obejmuje to historię boskiej miłości. Gdy zaczniemy to rozumieć, prorocy mniejsi staną przed nami otworem, gdyż zaczną świecić kryształy, Chrystus centrum i wszystko, oraz związek Boga i Jego ludu, małżeństwa wszechświata. Bóg czyni Chrystusa w nas, centrum i wszystkim, za pomocą miłości, rozwijającej się miłości w historii boskiego romansu. Odbywa się to pośrodku świata pełnego chaosu, buntu, zamętu, który pozornie niczemu nie służy. A jednak pośrodku tego wszystkiego, jak pokażą nam poselstwa czwarte i piąte, jest ukryta boska historia. Paweł w końcu dobrze zrozumiał to, że Chrystus jest centrum i wszystkim Boga, i napisał o tym. List do Kolosan przedstawia najwyższą wizję Chrystusa w Piśmie Świętym. W rozdziale pierwszym, w wersetach od 15 do 18, Chrystus jest centrum. Musi on mieć pierwszeństwo we wszystkim. W rozdziale trzecim, w wersetach od 10 do 11, których mowa o nowym człowieku, Chrystus obecnie jest wszystkim. Jeśli Chrystus ma kiedyś być wszystkim wśród nas, musimy tak naprawdę osiągnąć stan, w którym nie ma ani Amerykanina, ani Chińczyka, Niemca, Rosjanina, Japończyka, ani Afrykanina. Jeśli jednak pozostaniemy w swojej kulturze, wówczas nie będziemy doświadczać tego, że Chrystus jest wszystkim. Może jedynie w ograniczonym stopniu. Dlatego Paweł przedstawił tę wizję w liście do Kolosan. Następnie w pierwszym rozdziale Księgi Ezechiela widzimy wielkie koło poruszania się Bożej ekonomii. Jeśli rozumiemy to zgodnie z tym, co odkrywa przed nami posługa, ujrzymy, że piastą, centrum tego koła jest Chrystus. Obręczą, obwodem jest Chrystus i szprychy to Chrystus. Oto Chrystus, który jest centrum i wszystkim w poruszaniu się Bożej ekonomii. To jedno, trwać w ciszy przed Panem w swoim pomieszczeniu, być wolnym od wszystkiego i modlić się o to, by Chrystus był centrum i wszystkim. Gdy jednak jesteśmy czynni, zajęci, bardzo łatwo utracić to, co znajduje się w centrum. Dokładnie taka sytuacja ma miejsce w Efezie. Wytrwali to, rozpoznali tamto, trudzili się w ten sposób, utracili to, co znajduje się w centrum. Co za tragedia! Co za tragedia, jeśli współpracownicy, ujmują to rodzajowo, staliby się wzorem kogoś, kto traci centrum w naszym poruszaniu się. Dlatego musimy ujrzeć ten aspekt. Bóg porusza się w Chrystusie, który jest wielkim kołem. I w poruszaniu tym Chrystus jest centrum i jest On wszystkim. Następnie w Kościele coraz bardziej Chrystus jest centrum i wszystkim. Obraz tego mamy w Księdze Zachariasza 2:9, w którym mowa o tym, że Jahwe jest chwałą w Jeruzalem i murem ognistym dokoła niej. Oto obraz ukazujący, jaki powinien być Kościół. W centrum każdego kościoła miejscowego i kościoła powszechnego znajduje się wszechzawierający Chrystus, który jest centrum. Jest on obwodem strzegącym swoich interesów. Chciałbym wierzyć i mocno wierzę w to, że także w tym dużym pomieszczeniu, w którym sprawujemy posługę, centrum nie jest to podium, ani brat, który z niego przemawia, ale że jest ktoś, kogo nie widzimy. To On jest centrum tego szkolenia. I to On jest wszystkim. To On strzeże swego całego odzyskiwania, gdy się tu spotykamy. Paweł zwrócił na to uwagę w 1 liście do Koryntian w 3 rozdziale, ponieważ Koryntianom brakowało prawidłowego centrum. W centrum postawili człowieka. Jestem Pawłowy, ja Kefasowy, ja Apollosowy. Paweł powiedział, wszystko jest wasze. Wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. Chrystus jest centrum i wszystkim w Kościele. Teraz zwracamy się do naszej wewnętrznej istoty. Jest to szkolenie. Jeśli przejdziecie przez całe szkolenie, będziecie mogli zaświadczyć, że wasza istota w pewien sposób została poruszona. Jeżeli tak się nie stanie, to byliście na konferencji i może nazywać to szkolenie. Szkolenie zawsze porusza naszą istotę. Gdy przygotowywałem się do tego poselstwa, natrafiłem na coś naprawdę cudownego. W pewnym sensie to nie ja to wymyśliłem. Chciałbym dlatego podać źródło. W książce pod tytułem Szkolenie doskonalące brat Lee zawarł poselstwa mówiące o tym, że opinie to wyraz naszego ja i życia duszewnego, włączając szatana. Na koniec mówi, opinie to tak naprawdę ostateczne zastąpienie Chrystusa. Jak możemy uporać się z opiniami? Dochodzimy do sedna. We need a vision Potrzebujemy wizji tego, że Chrystus jest centrum i wszystkim. Następnie wizja ta musi stać się panującym czynnikiem w naszej istocie. Gdy wizja tego, że Chrystus jest centrum i wszystkim, staje się dominującym czynnikiem, wówczas wszystko, co nie jest Chrystusem, samoczynnie odpada. W przeciwnym wypadku możemy uporać się ze swoim ja za pomocą niego samego. Tym, co najbardziej powstrzymuje Chrystusa przed tym, by był centrum i wszystkim, jest nasze ja. Zanim zaczniemy czytać konspekt i wszystkie te wspaniałe punkty na temat centrum i wszystkiego, potrzebujemy tego szerszego spojrzenia. Nie uczymy się tutaj pewnej teologii na temat tego, że Chrystus jest centrum i wszystkim. Nie wystarczy w trakcie sprawdzianu przeczytać jakiś punkt lub dwa z konspektu i przytoczyć jakiś werset. Co ujrzeliście? Jaki był tego skutek? Co zamierzacie teraz zrobić? Kto otworzy się na Pana? Kto pozwoli Mu to uzyskać? Musi się to gdzieś dokonać. Musi się to u kogoś wydarzyć, że wizja ta staje się dominującym czynnikiem w nas. Jest bardzo prawdziwa w nas co dzień, że Bóg chce, by Chrystus był wszystkim w naszej istocie i w naszym życiu codziennym. Wiążą się z tym dwie inne kwestie. Dalej możemy przejść do drugiego aspektu tytułu, a później do konspektu. To rozumienie, że Chrystus jest centrum i wszystkim, musi poruszyć nasze serce. Przychodzi mi na myśl werset z 40 rozdziału Księgi Izajasza, w którym Bóg mówi do proroka, by przemawiał do serca Jeruzalem. Jeżeli bracia, i pod tym pojęciem braci, mam na myśli najpierw mężczyzn, a następnie nas wszystkich, jeśli jest to tylko pewne pojęcie, teologia Pańskiego zyskiwania, wzniosła prawda, coś wspaniałego, Chrystus jest centrum i wszystkim. I nie porusza to naszych serc, wówczas nie możemy wejść w tę rzeczywistość. A jedynie Duch rzeczywistości może sprawić, że wasze serce zostanie poruszone tym, że Bóg jest centrum. Na to kieruje się Boże serce. Gdy Bóg słyszalnie mówił o naszym Panu w Jego wcieleniu, powiedział, to jest mój Syn, umiłowany. W Nim mam upodobanie. Następnie ukazał, że królestwo to królestwo Syna Jego miłości. Pan modlił się o nas w 17 rozdziale Ewangelii Jana, aby miłość, którą Ojciec umiłował Jego, była w nas. Jakoś, bracia, to, co jest w Bożym sercu na temat tego, że Chrystus jest centrum i wszystkim w Bożej ekonomii, musi poruszyć nasze serce. Aby nasza istota stanęła przed Nim otworem. A następnie może w trakcie przerwy Będziemy od ludzkiej strony nie tylko witać się ze sobą, delektować się przekąską, dzielić się czymś ze sobą. Wszystko to jest cenne. Może oprócz tego niektórzy pomodlą się. Naprawdę pomodlą się. Panie, niech to poruszy moje serce. Nie zatrzymam się na doktrynie. Niech Duch rzeczywistości tego dokona. Wówczas, gdy nasze serce zostaje poruszone, wtedy dochodzimy do głębokiej kwestii w naszym doświadczeniu. Potrzebujemy, by do naszej istoty wbudował się Chrystus, który jest centrum i wszystkim w Bożej ekonomii. Chcemy, aby taki Chrystus uczynił sobie dom w naszych sercach. W poselstwie pierwszym łączymy Chrystusa, centrum i wszystko, ze związkiem Boga i Jego ludu, małżeństwa wszechświata. Znakiem tego również jest Nowa Jeruzalem. Nowa Jeruzalem, w której Chrystus jest centrum i wszystkim, to właśnie to małżeństwo. To para wszechświata w zachwycającym małżeństwie na wieczność. Oświeciła mnie jedna z modlitw zaniesionych przez braci przed spotkaniem. Dlatego zapisałem ją sobie w moim konspekcie. Być może przedstawia jakąś wartość. Kochać Pana to pozwolić Mu być wszystkim dla nas, w nas i przez nas. Jak Chrystus może stać się centrum i wszystkim w naszej istocie? Całkowicie wiąże się to z miłością w boskiej historii miłosnej. Tak się to odbywa. Tak łączą się oni ze sobą. To właśnie znajduje się na sercu wszechświata. Nowy Testament ujawnia na końcu tę zbiorową osobę, małżeństwo wszechświata, ukoronowanie boskiej historii miłosnej, w której Chrystus jest centrum i wszystkim w nowym niebie i nowej ziemi. Panuje tam wieczna szczęśliwość, radość, odpoczynek i zadowolenie bez końca na wieki wieków. Amen. To powiększony obraz tego, na czym się teraz skupimy w prorokach mniejszych. Przechodzimy więc teraz do konspektu. Dodam jeszcze jedno. W ciągu ostatnich 300 minut podałem Wam odpowiedź na pierwsze pytanie. Nie znajdziecie jej jedynie zapamiętując konspekt. Musimy zobaczyć, jak wszechobejmujące jest Boże spojrzenie. Gdy bracia modlili się, zostałem poruszony. Zbudowała mnie modlitwa mojego brata. Mogę tutaj stać, ponieważ ciało się modli. Pewien drugi brat pomodlił się: Panie, abyśmy troszczyli się nie tylko o swoją potrzebę, ale o Twoją potrzebę. To Boża potrzeba, Boże pragnienie. by uzyskać taką sytuację w swoim odzyskiwaniu, w której Chrystus jest naszym wszystkim, naszym centrum, w kontekście rozwijającej się historii miłosnej z naszym uroczym, umiłowanym Panem Jezusem. Punkt pierwszy. Rzeczywiście obszerny punkt. Niektóre sprawy będą wymagać w konspekcie pewnego komentarza, ale w pełnym tego słowa znaczeniu konspekt sam w sobie przekazuje światło. To dlatego dobrze jest modlić się jego słowami. Podobnie jak procy wielcy, procy mniejsi odkrywają, że Boża ekonomia w jego pełnym miłości karceniu Izraela, w jego postępowaniu z Izraelem zgodnym z zasadą jego rządów i w jego sądzie nad narodami prowadzi do objawienia się Chrystusa, który jest centrum i wszystkim w Bożej ekonomii i zaprowadzenia Królestwa wieku odnowienia, który wprowadzi stary i zniszczony wszechświat do nowego nieba i nowej ziemi oraz nowej Jeruzalem. To główna myśl proroków mniejszych. Odzwierciedla ona główną myśl proroków wielkich. Izrael przechodzi przez pełne miłości karcenie i postępowanie zgodne z zasadą Bożych rządów. Bóg sądzi narody, także naród, w którym żyjemy. Wszystko to prowadzi do objawienia się czegoś. Słowa objawienie się w tym miejscu sugeruje, że istnieje coś prawdziwego, co było ukryte. Istnieje coś prawdziwego, czego nie widać. Chrystus jest centrum i wszystkim w Bożej ekonomii. To się objawi. Ale musi istnieć rzeczywistość Jego i bez wątpienia musi to być w Kościele, gdyż tam się to objawi. To objawienie się zaprowadzi Królestwo, wiek odnowienia i w końcu to doprowadzi do nowego nieba i nowej ziemi oraz nowej Jeruzalem. Do tego sprowadza się ta myśl. A. Historia świata pokazuje wypełnienie tego, o czym mówili prorocy. Dobrze jest studiować historię w tym świetle. Nie wiem, kto oferuje kurs online z historii powszechnej w świetle głównej myśli proroków mniejszych, ale byłby to nasze zajęcie z historii powszechnej. Izrael od 27 stuleci doświadcza długiego boskiego karcenia. B. Bóg karcił Izraela po to, by Chrystus mógł objawić to, że jest centrum i wszystkim w Bożej ekonomii. Objawienie to zaprowadzi wiek odnowienia. Powtórzę, jeśli Chrystus ma objawić się jako wszystko, wówczas musi zaistnieć rzeczywistość tego. A wiąże się to z boską historią w ludzkiej historii. Wówczas rzeczywistość ta objawi się. Objawienie to zaprowadzi wiek odnowienia. Tak wielu ludzi badających proroctwa, którzy szukają znaków końca, nie dostrzega tego. To objawienie się takiego Chrystusa doprowadzi do zmiany wieku. To dlatego jest to tak istotne, byśmy rozwijali tę rzeczywistość, która prowadzi do tego objawienia się. Chce, Bóg porusza się, działa i zarządza sprawami świata, by wypełnić swą odwieczną ekonomię. Musimy wierzyć w to, że w tym roku wyborczym Stanów Zjednoczonych Bóg porusza się, działa i zarządza. Tak właśnie się módlmy. Służy to zaprowadzeniu Królestwa, wieku odnowienia. Te, głównym punktem wypowiedzi wszystkich proroków jest Chrystus. Pan osobiście wskazał na to w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza. Otworzył umysły uczniów, aby rozumieli Pisma. Mówił im to, co jest napisane o nim u Mojżesza, w psalmach i u proroków. Jeden, Boży zamiar, pragnienie, polega na tym, by uczynić Chrystusa centrum i wszystkim w Bożej ekonomii. Podobały mi się te słowa zamiar i pragnienie. Tego właśnie musimy dotknąć. Pytam, żeby was zachęcić, a nie przesłuchiwać. Czy dotknęliście się Bożego pragnienia, które się z tym wiąże? Jego pragnienia? Czy w waszym życiu z Panem, w waszej społeczności z Nim, czy to pragnienie weszło w was? Jeśli chcecie, żeby tak się stało, możecie pomodlić się mniej więcej tak. Panie, spraw, aby pragnienie Twego serca stało się pragnieniem mego serca. Pozwól mi dotknąć Twego zamiaru. Wówczas będziecie modlić się tak, jak nigdy wcześniej. Wypowiecie modlitwy, które wyrażają wasze pragnienie, które ucieleśniają Boże pragnienie. Bóg pragnie tego. Nie jest jedynie tak, że Bóg pragnie tego w swojej suwerenności. Jest potężny, wszechmogący, dlatego podejmuje decyzję, że tak będzie. Wówczas sprawuje moc i władzę, żeby tak się stało. To Bóg kalwiński. Oczywiście, Bóg jest suwerenny, posiada nieograniczoną moc, ale posiada pewne upodobanie, to pragnienie, które drzemie w jego sercu. Istnieje upodobanie jego woli, coś głęboko w jego istocie, co skłania go do tego, by uczynić Chrystusa centrum i wszystkim w swojej ekonomii. Dwa, w Nowym Testamencie Chrystus jest wszystkimi i we wszystkich. W Nowym Człowieku Chrystus jest wszystkimi i we wszystkich. Dzięki czemu cały Kościół to po prostu Chrystus. E. Główna myśl proroków mniejszych obejmuje następujące kwestie dotyczące Chrystusa. 1. Bóg osądzi świat, więc grzesznicy powinni przygotować się na spotkanie z Nim. Krótka dygresja. Gdy byłem młody i głupi, co często idzie w parze, mimo że byłem wierzącym, wraz z przyjaciółmi nabijaliśmy się nieco z religijnych ludzi i z ich religijnego sposobu głoszenia Ewangelii. A istnieje pewien religijny sposób głoszenia Ewangelii. Przygotuj się na spotkanie z Bogiem. Tak jest więc kontekst. Szybciutko przenosimy się do roku 1968. Nasza 140-osobowa grupa jedzie po raz pierwszy do Tajpej na Tajwanie w odwiedziny i uczestniczymy w marszu ewangelizacyjnym. Dano mi strój ewangelizacyjny, cały biały, z dużymi czerwonymi literami, a z tyłu napis brzmiał: przygotuj się na spotkanie z Bogiem. Bóg naprawdę jest suwerenny. Tak byśmy już nigdy więcej nie traktowali lekko tych słów skierowanych do rodzaju ludzkiego: przygotuj się na spotkanie z Bogiem. Mówię wam, nie chcielibyście spotkać z Boga bez Chrystusa. Dwa, Chrystus, który był od zawsze boski, przyszedł na ziemię i narodził się jako człowiek. Trzy, Chrystus wszedł w śmierć i powstał z martwych, co służyło rozszerzeniu Bożego zbawienia na wszystkie narody. Cztery, grzesznikom, którzy nawrócą się i uwierzą w Chrystusa, Bóg przebaczy grzechy i usprawiedliwi ich, by uzyskali boskie życie i dzięki temu chodzili w boskim świetle oraz stali się mocarzami Chrystusa, posłanymi wraz z Nim przez Boga w trakcie powtórnego przyjścia Chrystusa. Pięć, Chrystus wzejdzie jak słońce sprawiedliwości i przyjdzie jak anioł przymierza, by królować na Syjonie i paść Izraela, po czym nastanie tysiącletnie królestwo i związane z nim odnowienie. Są to więc szczegóły dotyczące Chrystusa, który jest centrum i wszystkim u proków mniejszych. Ale proszę, starajcie się, jak możecie, gdy się uczycie, łączyć to, co znajduje się w prokach mniejszych, z bardzo rozległym zakresem objawienia na temat tej kwestii w całym Piśmie. Teraz drugi pług rzymski. Zamiar Boga w Jego odwiecznej ekonomii polega na tym, by On i Jego wybrany lud stanowili małżeństwo wszechświata. Mamy tutaj odnośniki do Księgi Ozeasza. Myślę, że nie muszę wiele mówić. Po prostu zachęcałbym was, byście zajrzeli w wolnym czasie do pierwszych trzech rozdziałów Księgi Ozeasza i zobaczyli, czego Bóg zażądał od Ozeasza w tej kwestii. Zamiar Boga polega na tym, by istniało małżeństwo wszechświata. Bóg w Chrystusie będzie mężem, a Jego odkupiony lud żoną, małżonką. Do zaręczyn doszło w 19 rozdziale Księgi Wyjścia. Były to zaręczyny. Nawiązuje do tego Jeremiasz. Ale nie była to wymarzona miłość z ludzkiej strony. Żona porzuciła męża. Trudno mi wręcz w to uwierzyć, że Boże serce nie zostało tym dotknięte. Następnie Bóg nakazał Ozeaszowi poślubić Gomer, której było daleko do nieskazitelności. Miała ona okropną przeszłość. Następnie porzuciła Ozeasza. I Ozeasz musiał doświadczyć tego, co znajdowało się w Bożym sercu wobec jego małżonki, która porzuciła go, jak Bóg musiał postąpić wobec niej, by ją odzyskać. Nie jest to jakaś wymarzona miłość. Nie myślmy, że jesteśmy oddani, ulegli, całkowicie wierni. Musimy uświadomić sobie, że istnieje w Bogu pewna szczególna miłość wobec nas, Jego przyszłej małżonki, która pozwala Mu nie ustawać i w ostatecznym rozrachunku poradzić sobie z każdą negatywną rzeczą. Jest to niesamowite. Przeczytajmy 5 rozdział listu do Efezjan. Będziemy bez zmazy i bez skazy. Co za ekonomia. Co za zbawienie. Cenię to, że na niektórych ślubach możemy chwalić to, że panna młoda pochodzi z tej wspaniałej rodziny, owocu tej znakomitej rodziny. Pan młody pochodzi z tej przykładnej rodziny. Jak wspaniale. Tymczasem nasza przeszłość jest inna. A mianowicie taka, że determinacja w Bogu, by mieć partnerkę, jest na tyle silna i przemożna, że Księga Ozeasza ostatecznie okazuje pełne odzyskanie, pełne przywrócenie i całkowite przeobrażenie w życiu. Zasmakujecie słodyczy tego w poselstwie drugim, którego tytuł brzmi Przeobrażenie w życiu za pomocą miłości. Wszyscy prorocy od Izajasza do Malachiasza kładli największy nacisk w przekazywanym objawieniu na to, że Bóg chce uzyskać organiczny związek ze swoim wybranym ludem. Jeden, w związku tym, Bóg jest życiem swego ludu, a ten jest jego wyrazem. W ten sposób Bóg i jego wybrany lud stają się małżeństwem wszechświata. Dwa, zarówno prorocy wielcy, jak i mniejsi nazywają Boga mężem, a jego wybrany lud żoną. Myśl ta znajduje pełne rozwinięcie w Nowym Testamencie. Przez całą Biblię, począwszy od typologii w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, aż po małżeństwo w 21 rozdziale Księgi Objawienia, do tego właśnie sprowadza się Pismo Święte. Dlatego nie dziwi to, że gdy brat Lee oficjalnie rozpoczął półroczne szkolenia z cyklu Studium Życia, od Studium Życia Listu do Rzymian, powiedział, że Biblia to boska historia miłosna. Prorocy byli w wysokim stopniu jedno z Bogiem w trakcie tej historii miłosnej. Ezechiel, Izajasz, Jeremiasz, Ozeasz, także Sofoniasz pod koniec rozdziału trzeciego, gdzie czytamy, że Pan będzie weselił się w swojej miłości. B. Cała Biblia jest boską historią miłosną, która pokazuje, że Bóg przez wieki kochał człowieka romantyczną miłością. Biblia to relacja o tym, jak Bóg zaleca się do swego wybranego ludu i na koniec go poślubia. Spójrzcie tylko na wersety. Nie oczekujemy, że pochłoniecie wszystkie te wersety w ciągu następnych 24 godzin. Jedynie spójrzcie na to, jaki mają zakres. Jeden, gdy jako Boży lud wchodzimy w miłosną więź z Bogiem, otrzymujemy Jego życie, tak jak Ewa otrzymała życie Adama. Dwa, to życie pozwala nam stać się jedno z Bogiem i czyni Go jedno z nami. Trzy, kochając Pana jako swego męża i w ten sposób uczestnicząc w Jego życiu i naturze, stajemy się z Nim jedno i jesteśmy Jego partnerką, powiększeniem i wyrazem. 4. Pieśń nad pieśniami ukazuje boską historię miłosną. A. Księga ta w poetyckiej formie przedstawia cudowny i barwny obraz oblubieńczej miłości, jaką żywią do siebie Chrystus oblubieniec i miłująca go oblubienica. Radują się oni sobą nawzajem, doświadczając zespolenia Jego boskich przymiotów z ludzkimi cnotami, tych, którzy Go miłują. Następny punkt jest bardzo interesujący. W świetle Pieśni nad Pieśniami nasza więź z Panem winna być szalenie romantyczna. Proszę, nie wysyłajcie mi SMS-ów, e-maili, ani nie zostawiajcie wiadomości na automatycznej sekretarce z prośbą, bym wam powiedział, jak można uzyskać romantyczną więź z Panem. Po prostu zapytajcie Jego. On jest zachwycający. Po prostu mu powiedzcie, nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, jak być kimś takim. O wiele lepiej będzie, jeśli pozwolicie mu zalecać się do was, pielęgnować was, poruszać was, tak byście mogli odpowiedzieć i stać się romantyczni wobec Niego. Jeżeli między nami a Panem Jezusem nie ma romantyzmu, jesteśmy chrześcijanami religijnymi, a nie romantycznymi. Spory kontrast. Ci z was, którzy są młodzi, czy chcecie skończyć na tym, że gdy osiągniecie wiek tego brata, będziecie chrześcijanami religijnymi, ociężałymi, poważnymi, zadufanymi w sobie, religijnymi chrześcijanami? Czy też chcecie skończyć na tym, że w wieku 90+, powiedzieć coś takiego: Panie, kocham Cię. Naprawdę Cię kocham. Bez Ciebie życie traci sens. Oto chrześcijanin romantyczny. Dzięki Pańskiemu miłosierdziu, łasce i błogosławieństwu, prawda wśród nas jest niezwykle wzniosła. Jeśli chodzi o prawdę, musimy ćwiczyć całą swoją istotę. Ale w praktyce powinniśmy być bardzo prości w stosunku do Pana. Zwracamy do Niego swoje serce, otwieramy swoje serce przed Nim, przybliżamy się do Niego i ponownie mówimy Mu: kocham Cię. Nie tylko wciąż Cię kocham. Kocham Cię teraz o 5:05 czasu letniego wybrzeża Oceanu Spokojnego 2 lipca 2012 roku bardziej niż kiedykolwiek w całym swoim życiu. Chcecie wzrastać? Przeobrażać się? Osiągnąć dojrzałość? Chcecie stać się prostolinijni? Zbudować się z innymi? Stać się zwycięzcami? Nauczcie się być chrześcijaninem romantycznym. Niech sam Pan was szkoli. Chciałbym złożyć krótkie świadectwo. Było to wiele lat temu. Uświadomiłem sobie, że muszę mieć z Panem co dzień osobistą więź. Poszedłem na spacer i powiedziałem mu: nie wiem, jak to zrobić. Potrzebuję, abyś mnie nauczył, jak to robić. Na początek Ty mnie widzisz, a ja Ciebie nie. Potrzebuję więc, Panie, abyś nauczył mnie, jak spędzać z Tobą czas. Nauczmy się, jak spędzać z Nim czas bez religijności. Jak być romantycznym w czystym tego słowa znaczeniu. Wówczas będziemy żyć w samym sercu Bożej ekonomii. 5. Zarówno stare, jak i nowe przymierze to zaślubiny. W ten sposób napisany został i cały Stary, i Nowy Testament. Zasadę tę ustanawia Księga Jeremiasza 2:2. A cała Biblia to słowa, w których Bóg zaleca się do człowieka. Biblia w całości zawiera słowa boskich zalotów. Chciałbym zapomnieć o tym, co bym chciał. Nie pójdę w tym kierunku tego, co chcę. Nie ma to związku ze sprawą, jak pokazały to ostatnie wydarzenia. Ale musimy uświadomić sobie, jak nasze postrzeganie Biblii różni się od tradycyjnego chrześcijaństwa. Nasza Biblia to księga zalotów. To zapis boskiej historii miłosnej. Cała Biblia to słowa, w których Bóg zaleca się do człowieka. Biblia w całości zawiera słowa boskich zalotów. Jeżeli pragniemy zachować słowa Bożych zalotów, potrzebujemy wrażliwej i czułej miłości do Niego. W grudniu 1995 roku brat Lee miał społeczność ze współpracownikami. Pan dał mu dwa słowa, gdy przygotowywał się do studium krystalizującego Pieśń nad pieśniami. Osobista i czuła. Po prostu cenię te słowa. Naprawdę wątpię, żeby zwolennicy posługi Jana Kalwina w Genewie słyszeli z jego ust słowa osobista i czuła. Tak więc oto nasz Bóg. Czy mogę was delikatnie zapytać, czy uczycie się spędzać osobisty czas z Panem? Czy spędziliście z Nim dziś osobisty czas? Spędzać osobisty czas z Panem wśród innych rzeczy to po prostu otworzyć się na Niego, przyjść do Niego, tacy jak jesteście, i dzielić z Nim to, co znajduje się w waszym sercu. Być czułym w stosunku do Niego to odpowiadać tym samym na Jego serdeczną miłość. Czuła. Pan wie, że Jego małżonka, czy też Jego przyszła małżonka, tak jak ludzka żona pod każdą szerokością geograficzną, potrzebuje czułości. Któremu teologowi przyszłoby kiedyś myśl, że to dzięki osobistej i czułej więzi z nami nasz Bóg sprawia, że Chrystus staje się centrum i wszystkim całej naszej istoty. Na tym polega Jego sposób. Przedstawia to Pieśń nad pieśniami, obrazująca miłość między umiłowanym a Jego miłością. C. Bóg stworzył człowieka po to, by mieć partnerkę. Oto dlaczego zostaliśmy stworzeni. Pamiętam, że byłem młody, wciąż w liceum. Słyszałem, jak pewien kaznodzieja z taką pewnością siebie mówił, dlaczego Bóg nas stworzył. Miałem wtedy jedynie 17 lat. Kaznodzieja ten jest prawdziwym bratem. Powiedział, Bóg chciał się z kimś porozumieć. Nie zadowalało to mnie wtedy i nie zadowala mnie teraz. Bóg nie stworzył nas, ponieważ chciał rozmowy. Chciał z kimś pogadać. Bóg stworzył nas, ponieważ chce się ożenić. Chce mieć partnerkę. To odsłania widok na cel, w jakim istniejemy. Jeden, Bóg kocha i stworzył człowieka na swój obraz jako kogoś, kto darzy miłością, po to, by człowiek go kochał. Bóg stworzył człowieka wedle tego, jaki sam jest. Bóg jest miłujący, a i chce, żeby człowiek go pokochał. B. W ten sposób zapanuje wzajemna więź miłości między Bogiem a ludzkością, tymi, których stworzył On, by byli Jego partnerką. D. Bóg wybrał Izraela na swoją małżonkę. Świadczą o tym wersety z ksiąg prorockich. Dalej widzimy w następnej części, że wizja ta pokazana jest dzięki typologii kobiet, którą ukazują różne aspekty Kościoła, który jest Bożą partnerką. E. W typologii niektóre kobiety w Starym Testamencie ukazują, że Kościół jest partnerką Chrystusa. Jeden, typem Kościoła, partnerki Chrystusa jest Ewa, partnerka Adama. To, że Ewa wyszła z Adama, symbolizuje to, że Kościół wychodzi z Chrystusa i ma jego życie oraz naturę. Dwa, typem Kościoła, partnerki Chrystusa, wybranej ze świata, jest Rebeka. Trzy, typem Kościoła, partnerki Chrystusa, która została odkupiona, jest Rut. Cztery, typem Kościoła, partnerki Kościoła, będącej Kościołem wojującym pośrodku cierpień, jest Abigail. W tym miejscu krótki komentarz. Nie wiem, dlaczego wyszła ona za takiego człowieka jak Nabal, ale to zrobiła. Nabal potraktował ludzi Dawida w oburzający sposób i Dawid chciał wziąć odwet. Wtedy na scenie pojawiła się Abigail, która mądrze przemówiła do Dawida. Dawidzie, proszę, nie rób czegoś, co będzie później dla ciebie wyrzutem sumienia, gdy obejmiesz władzę w królestwie. Dawid wysłuchał ją i odstąpił od swego zamiaru, tak jak i my wszyscy powinniśmy, i pozwolił, żeby wkroczył Pan, co też uczynił. Wówczas, jesteśmy w sferze typologii, Bóg pojął Abigail za swoją żonę i stała się ona jego partnerką, gdy prowadzi on wojnę pośrodku cierpień. Potrzeba, by wielu z nas dotknęło dziś tego aspektu Kościoła. Nie tylko rzeczy w poprzednich punktach, nie tylko tego, ale panuje obecnie dzień walki, dzień cierpień. I prawdziwy Dawid, jest na ten temat poselstwo, prawdziwy Dawid potrzebuje partnerki, kogoś, kto będzie z nim jedno, kto go pocieszy, gdy będzie prowadził wojnę w czasie cierpień. Pozwólcie, że to powiem. Powiem to w prostocie, ale nie jako ekspert. Ale mogę powiedzieć to w prawdzie. Niewielu z was ma jakiekolwiek pojęcie, jak wiele wojen się toczy, jak wiele pociąga to za sobą cierpień, gdy usiłujemy realizować pańskie odzyskiwanie dzisiaj w posłudze i w Jego dziele. Istnieje potrzeba, by Kościół był partnerką dla takiego Chrystusa. A teraz drobne odniesienie do ludzkich spraw. Niektórzy z was, bracia, jesteście do tego wyznaczeni. I w nadchodzących dziesięcioleciach, jeśli Pan wkrótce nie przyjdzie, będziecie musieli być na pierwszej linii. I będzie to dla was błogosławieństwem, gdy będziecie mieć partnerkę, która nie przyda wam cierpień, ani nie przyczyni się do zaognienia wojny, którą toczycie, ale będzie dla was pośród tego towarzyszem. Przedstawię to Psalm 110. Stajemy się dla niego strumieniem. Odświeżamy go. 5. Typem Kościoła, powielenia Chrystusa, pasującego do niego, jest szulamitka, która za niego wychodzi. Kolejny niewielki punkt. Jeśli macie kłopot ze szczytem boskiego objawienia, to jest z tym, że w Chrystusie Bóg stał się człowiekiem, aby w Chrystusie człowiek mógł stać się Bogiem w życiu i naturze, ale nie w bóstwie. Jeśli macie problem z tym, wówczas proszę, wyjaśnijcie mi, w jaki sposób nasz Pan będzie mógł ożenić się z nami. Musi poślubić kogoś, kto jest taki sam jak on, we wszelki możliwy sposób. Tak jak Adam musiał połączyć się z kimś, kto był taki sam jak on w życiu i naturze. Nie mógł połączyć się z żadną inną formą życia. Nasz Bóg, odkupiający Bóg, poślubi nas. On nie jest oblubieńcem. Będzie mężem. Stał się człowiekiem, by stać się oblubieńcem i w końcu mężem. My zaś stajemy się Bogiem w życiu i naturze, by pasować do Niego. To dlatego chcemy urzeczywistniać szczyt boskiego objawienia, byśmy byli dobrą żoną, miłującą oblubienicą, tak by Pan mógł powiedzieć: kość z mojej kości i ciało z mego ciała. Wszyscy dobrze to rozumiemy. On ma bóstwo, my nie. On jest obiektem czci, a my nie. On jest wszechobecny, a my nie. On jest wszechwidzący, a my nie. On jest samoistny, a my nie. Ale pod wieloma względami jesteśmy tacy sami jak On. To dlatego zostaniemy nazwani szulamitką. F. Pan Jezus przyszedł jako oblubieniec po oblubienicę. W 3 rozdziale Ewangelii Jana czytamy: ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem. Ale ci, którzy tworzą oblubienicę, zostali naznaczeni naturą węża. Tak więc ten, kto będzie oblubieńcem, umarł za nas, by wypełnić typ węża z brązu. Co za olbrzymia transakcja! Zostaliśmy naznaczeni naturą węża. Bóg tak umiłował świat, że dał swego jurodzonego Syna, posyłając Go w podobieństwie ciała grzechu, i dla usunięcia grzechu potępił grzech w ciele. Został On wywyższony na krzyżu, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, i Syn w ciele oraz wężowa natura zostały potępione. My zaś, którzy niegdyś zostaliśmy naznaczeni naturą węża, zostaliśmy odkupieni i odrodzeni i w końcu staniemy się częścią Jego nieskalanej oblubienicy. Co to za miłość i zaloty? Niezwykłe. Jeden, Pan Jezus odradza Kościół, by był Jego oblubienicą. On nie oczekuje od nas, że będziemy mieli w sobie coś, co pasuje do Niego. Przestańcie rozczarowywać się tym, co w was tkwi. Czego się spodziewacie? Jedyną rzeczą w was, zgodą małżeństwa, jest to, że oblubieniec, który jest waszym życiem i waszą naturą, przesyca waszą istotę. Dwa, Pan jest oblubieńcem, mającym boskie życie i boską naturę. Jeżeli mamy zostać Jego oblubienicą, też musimy mieć boskie życie i boską naturę. To po prostu ma doskonały sens. Czy uczestniczyliście kiedyś w spotkaniu weselnym, na którym Pan młody, brat, poślubił kogoś innego niż dorosłego człowieka płci żeńskiej? Nie ma czegoś takiego. Na tym ślubie będzie oblubienica, żona, która jest taka sama jak oblubieniec, pod każdym względem, z wyjątkiem bóstwa, i nie będzie też obiektem czci. To ma doskonały sens. Trzy, dzięki odrodzeniu otrzymujemy inne boskie życie. Wiem, że to podstawy, ale bądźmy ożywieni, po prostu ponownie myśląc o tym. Dobra wieść. Macie to samo życie, co Bóg. To dobra nowina, prawda? Znamy wszyscy tę podstawową prawdę o odrodzeniu od jak dawna? Ale jak dobrze przypomnieć sobie, że Bóg i my mamy to samo życie i tą samą naturę. W tym życiu i dzięki Niemu możemy się stać partnerką Chrystusa, która będzie do Niego pasowała. Tylko dzięki Niemu. G. Pod koniec tego wieku Chrystus poślubi swój odkupiony lud i weźmie go za żonę. Jeden, obecny wiek jest wiekiem randkowania, zalotów i zaręczyn między Bogiem a Jego ludem. Odebrałem bardzo sympatyczny e-mail. Nie dam wskazówek co do tego, skąd napłynął. Ale Pan uczynił coś bardzo suwerennego, co dotyczyło pewnego brata i pewnej siostry. Tak czy inaczej, znajdowali się oni razem w tej prawidłowej sytuacji i wtedy padło pytanie, czy to jest randka? To bardzo słuszne pytanie. Czasami możecie zapytać Pana pomiędzy wami i Nim, czy to jest randka? A Pan może powiedzieć, tak, to randka. Pierwsza z bardzo wielu, które nastąpią. To wiek randkowania. Mam więc nadzieję, że w trakcie tych 6 dni szkolenia wszyscy będziecie mieli przynajmniej jedną randkę z umiłowanym. Dobrze? Po prostu spędźcie z nim trochę czasu. To również wiek zalotów i zaręczyn między Bogiem a Jego ludem. To właśnie robił apostołowie. To właśnie robił Paweł. Zaręczali oni świętych z umiłowanym. To część posługi. Przekazują oni na tyle, na ile potrafią, miłość i czułość umiłowanego wobec Jego miłości. A następnie usługują boskim pierwiastkiem wierzącym i wskazują im nie na siebie, ale na umiłowanego. Po prostu usuwają się do tyłu i radują się słodką wymianą miłości i czułości pomiędzy świętymi i Panem. Dwa, pod koniec tego wieku nastąpi chwalebny dzień wesela, kiedy Chrystus poślubi tych, których odkupił. H. Pod koniec Biblii widzimy, że Bóg będzie cieszył się pożyciem małżeńskim ze swoim ludem wieczności przez wieczność. Jeden, przez wieczność w nowym niebie i nowej ziemi, nowa Jeruzalem będzie małżonką baranka. Myślę, że Ozeasz i prorocy są w gronie zwycięzców. Ozeasz poniósł taki koszt jak Jeremiasz, Ezechiel i Izajasz. Sądzę, że ich pociechą będzie to, że staną się częścią tej żony. Musieli usługiwać w takich trudnych czasach i przekazywać poselstwo na temat tego, że Chrystus jest centrum i wszystkim, i na temat boskiej historii miłosnej małżeństwa wszechświata. Musieli znosić cierpienia, gdy wypowiadali te słowa do odstępczego ludu, a jednak prorokowali na temat odzyskania i odnowienia. Nagrodą, jaka im przypadnie w udziale, jest to, że na zawsze będą częścią tego małżeństwa. Czy może być coś milszego niż to? Po prostu być jednym z tych, którzy tworzą oblubienicę, żonę w tym małżeństwie wszechświata. Dwa, oto wypełnienie boskiej historii miłosnej objawione w Piśmie Świętym. Jeszcze parę minut i skończymy, co da nam około 300 minut na pozostałe rzeczy. Co mamy zrobić z konspektem taki jak ten i słowami, które próbujemy przedstawić? Głównie dwie rzeczy. Bez wątpienia musimy zrozumieć prawdę i ujrzeć wizję, którą przekazuje światło prawdy. Ale jak zobaczycie, gdy otrzymacie pytania do tego poselstwa, i mówię jedynie o pytaniach do tego poselstwa, zobaczycie, że kładą one na coś bardzo szczególny nacisk. Jedno z nich brzmi: co widzimy na temat Bożego pragnienia i zamiaru, jakim jest zdobycie partnerki, oraz w jaki sposób to, co widzimy, wpływa na nasze zrozumienie Biblii i doświadczanie Chrystusa oraz radowanie się Nim. Drugie brzmi: poselstwo pokazało nam, że nasze serca muszą zostać poruszone tym, że Chrystus jest centrum i wszystkim w Bożej ekonomii oraz że staje się centrum i wszystkim w naszej istocie oraz życiu, jakie prowadzimy dzięki temu, że uczestniczymy w boskim romansie. Jak zamierzamy współpracować z Panem w najbliższych latach, bo On mógł stać się w rzeczywistości centrum i wszystkim w naszym życiu chrześcijańskim i życiu Kościoła? Nie prowadzimy studium Biblii. Nie jest to przegląd poselstw studium życia. Stoimy na barkach brata Lee, tak jak siedzieliśmy u jego stóp. Nigdy nie moglibyśmy zrobić tego, co mógł zrobić on, gdyby tutaj był. Ale zależy nam na tym, by przedstawić w postaci kryształów to, co stanowi wewnętrzną esencję proroków mniejszych, i połączyć je ze szczytem boskiego objawienia, boską historią w ludzkiej historii, a także nadchodzącym nowym ożywieniem, dzięki czemu będziemy nie tylko znali prawdę, ale będziemy szukać Pana całym swoim sercem i całym swoim jestestwem, jak nigdy wcześniej, tak by wszystko, co Pan zamierza i pragnie uczynić w odniesieniu do Chrystusa, który jest centrum i wszystkim, i w odniesieniu do małżeństwa wszechświata, stopniowo, dzień po dniu, coraz bardziej realizowało się, aż nasz drogi Pan będzie mógł jedynie przyjść jako oblubieniec i poślubić swoją przygotowaną oblubienicę. Oczekujemy więc na to z niecierpliwością I mając przed sobą tę wizję, jeszcze raz mówimy: przyjdź, Panie Jezu. Pomódlcie się proszę przez minutę z kimś siedzącym obok, a następnie brat Benjamin powie nam, jak wykorzystać czas, jaki nam pozostał.